Witam Was, drogie braterstwo, w poranku tego dnia. Pozdrowieniem Pańskim, pokój Wam. Najpierw pragnę podziękować z ocenieniem przywilej, który mi został ofiarowany. Następnie pragnę przekazać pozdrowienia dla braterstwa, do których zostałem zobowiązany. Najpierw te pozdrowienia są z Niemiec, z wiosennego naszego spotkania w Braterstwo tam przegłosowali, aby przekazać takie pozdrowienia, co z przyjemnością przekazuję. Zresztą tu braterstwo Selinowie są, to oni to potwierdzą, że tak było. Następnie od zboru wrocławskiego. A niezależnie od tego, poszczególne jednostki, których odwiedzałem w ostatni piątek, które prosiły mnie, abym od nich też te pozdrowienia przekazał. To są braterstwo, którzy nie mogą już uczestniczyć w regularnych naszych zebraniach, ale więź braterską z nami i my z nimi utrzymujemy. Braterstwo Wanda i Andrzej Rylowie, siostra Szykuła Emilia. I wczoraj rozmawiałem z synem. On planował, że dzisiaj będzie tutaj z nami, ale warunki spowodowały, że nie może być i prosił, abym przekazał dla Was jego i jego rodziny całej serdeczne pozdrowienie z życzeniami błogosławieństwa Bożego. Trochę temat mój, którym będę chciał się z braterstwem podzielić, ma związek z wczorajszym wykładem brata Benjamina. On nam mówił o podstawie naszej wiary, a ja będę mówić trochę pokrewny temat. Będzie to temat, który brat Barton wygłosił w 1906 roku w domu brata Johnsona. 113 lat temu. Ale on nie stracił nic na aktualności. Czego on dotyczy i co to będzie za temat? Mottem do tego tematu będzie list apostoła Piotra, pierwszy list, 3 rozdział, 15 wiersz, mówi on następująco. A bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając dobre sumienie. Temat nosi tytuł Powody, dla których wierzymy, że posiadamy prawdę, albo czasami mówimy, jesteśmy w prawdzie. No, to słyszymy od wielu osób. Wielu chrześcijan mówi, ja jestem wierzący, ja mam prawdę, tak. Ale okazuje się, no i chcę jeszcze powiedzieć tak, że ten wykład brat Barton, w nim użył aż 84 powody, dla których to nie są dowody jako takie, tylko argumenty logicznego wnioskowania co do aktualnej sytuacji. On użył takich 84 argumentów. Ja wybrałem znaczną mniejszość. ponad 20. Zobaczę, jak czas pozwoli, ile zdążę omówić. Chcę powiedzieć, że te argumenty czy te powody będą miały różny charakter. Do niektórych się odniosę, a o niektórych tylko wspomnę. Bo omówić je wszystkie, no to niestety czasu by zabrakło. A więc nie będę rozwadniać się i przejdę do tematu. Jakie to są te powody? Na początek można powiedzieć tak. Posiadamy wiarę w to, że posiadamy prawdę, bo jest to biblijna wiara. Bo jest to biblijna wiara, oparta na Biblii. Ale takie sformułowanie wszyscy inni chrześcijanie mówią, my też mamy Biblię, my też mamy wiarę i tak dalej. A okazuje się jednak, że nasze wierzenia są bardzo różne, bardzo różnorodne. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że niektórzy posiadają wiedzę, ale nie spolegają sercem. A inni spolegają sercem, ale na rzeczach nierealnych, niesprawdzalnych, nie nadających się do przyjęcia. A święty Paweł, apostoł w liście do Hebrajczyków, definiuje wiarę jako zaletę umysłowego ocenienia i sercem spolegania. A więc taka jest definicja wiary. Oczywiście myślę, że my mamy pewne powody, dla których też myślimy, że my posiadamy prawdziwą wiarę i posiadamy prawdę. Dlaczego? Ponieważ znamy pewne uwarunkowania, które decydują o tym, czy to jest prawda, czy to prawda nie jest. My znamy takich 7 pewników. Aby nauka czy prawda była prawdą, musi być zgodna sama w sobie. Jeżeli tam są punkty, które jedne drugim przeczą, to nie może być prawda, bo albo jedno, albo drugie nią jest. Po drugie, to musi być zgodna z biblijnymi tekstami. To musi być oparcie o Biblię. Z całym Pismem Świętym, z wszystkimi naukami Pisma Świętego. Z okupem Jezusa Chrystusa, bo to jest ta fundamentalna rzecz, o czym wczoraj mówił brat Benjamin jako podstawie naszej wiary, między innymi. Nauka, żeby była prawdziwa albo wyznawana przez nas wiara, musi mieć zgodność z boskim charakterem. Bo czy wyobrażamy sobie Boga, który jest autorem Biblii i my wierzymy w coś, co godzi w jego charakter? To nie może być prawdą. Z faktami Pisma Świętego i wreszcie prawda ma tę cechę, że prowadzi do pobożności. Jeśli te warunki są spełnione w naszym wierzeniu, to możemy być spokojni, że posiadamy prawdę, że jesteśmy w prawdzie. Jeśli jest inaczej, to można wątpić, czy wyznawane teorie są słuszne lub prawdziwe. Drugi punkt. Nasze wierzenie na podstawie biblijnych nauk, można powiedzieć, że nakazuje nam wierzenie albo budowanie naszej wiary na podstawie całej Biblii i korzystanie z dostępnych tłumaczeń. Dzisiaj mamy tych tłumaczeń bardzo wiele. Jakże często musimy porównywać niektóre, Biblia Gdańska tak, Warszawska tak, Biblia tysiąclecia tak poda... Musimy to jakoś porównywać. W odróżnieniu od wielu chrześcijan, którzy wybiórczo uznają pewne części tylko Pisma Świętego. Był czas, że do naszego zboru przychodził taki jeden brat. Jego rodzice prawdopodobnie byli metodystami. Taki trochę dziwny brat. On miał bardzo dużo tekstów wykreślonych z Biblii. On mówi, to się nie nadaje, to trzeba wykreślić. Są ludzie, którzy całego Pisma Świętego nie uznają. Albo część, albo tylko Stary Testament, albo tylko Nowy Testament, albo tylko fragmenty niektóre z tych obu części, w zależności co, jak oni do tego tematu podchodzą. A co święty Paweł na ten temat pisze? Drugi list do Tymoteusza, 3:16-17 wiersz. Położę nacisk przy czytaniu tego tekstu. Wszystko pismo od Boga jest natchnione. Bo niektórzy czytają, wszystko pismo od Boga jest natchnione. Urbana nie, fakty i mity i te wszystkie inne, to od Boga natchnione, wszystko pismo. Apostoł mówi, wszystko pismo od Boga, którego on jest autorem, to ma cechę natchnienia. I co dalej apostoł mówi? I przy tej okazji chcę zaapelować do braterstwa. Zarówno ci, co korzystają w cytowaniu tego tekstu lub są proszeni do odczytywania tego tekstu, aby na to zwrócili uwagę, akcentując, że pismo pochodzące od Boga ma cechę natchnienia. Bo inne położenie akcentu zmienia całkowicie tę myśl. I dalej on mówi tak. Ono jest, więc nawiązuje to do tego, że my całą Biblię uznajemy. Wszystką Biblię, całą. Nie tak jak powiedziałem, niektórzy tylko wybiórczo niektóre fragmenty jej stosują. Jaką ono ma cechę? Ano mówi, jest pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, które jest w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. A więc to kolejny argument, że jeżeli z całego Pisma Świętego korzystamy, to możemy być spokojni, że to nas przybliża do tego, byśmy mogli powiedzieć, jestem w prawdzie, posiadam prawdę. Trzeci punkt. Nasze wierzenie pozwala na harmonizowanie pozornych sprzeczności, które niektórzy w Biblii wynajdują. Są różne teorie i niektórzy mówią, pamiętacie takie czasopismo, kiedyś było argumenty? To było takie, powiedziałbym, o ateistycznym nastawieniu i wymierzone na obalanie, ośmieszanie chrześcijańskiej wiary jako takiej w Biblię i w boskie dzieła. A więc w Biblii pojawiają się sprzeczności, rzeczywiście to jest prawdą. Przecież dla przykładu wezmę taki przykład odnośnie ziemi. Biblia różnych tekstów używa i mówi tak, między innymi Kaznodzieja Salomonowy 1:4. Jeden rodzaj przemija, a drugi rodzaj nastaje, lecz ziemia na wieki stoi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:1. A była wszystka ziemia jednego języka i jednej mowy. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, 3:10 mówi tak. A on dzień pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminął, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą. Jeden tekst mówi, że ziemia stoi, drugi tekst mówi, że ziemia mówiła, miała mowę i tak dalej. Piotr mówi, że ziemia będzie spalona. No i teraz kto tu ma rację? Adwentysta mówi, że będzie spalona ziemia. Kto inny mówi, no zobacz, przecież kaznodzieja pisze, że będzie stała na wieki. Problem jest w tym, że jeżeli zastosujemy te teksty jako odpowiednio odnoszące się do Ziemi jako naszej planety, do ludzkiej rodziny jako porozumiewające się za pomocą mowy między sobą i jeżeli myśl apostoła Piotra uwzględnimy, że chodzi o ład i porządek społeczny, który jest niedoskonały, oparty na niesprawiedliwości, księciem tego świata jest szatan, że to obali, zostanie obalone i zniszczone w ogniu, to wtedy mamy harmonię. Wtedy nie mamy tego problemu z tymi sprzecznościami. Te sprzeczności znikają. Idziemy dalej. Prawdziwe wierzenie prowadzi do właściwego, dobrego rozbierania słowa prawdy. Chyba nie bez powodu apostoł Paweł do młodego Tymoteusza pisał: staraj się, abyś się doświadczonym Bogu stawił robotnikiem, który by się nie zawstydził, który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Jeżeli Paweł pisze, że trzeba dobrze rozbierać słowo prawdy, to on uwzględnia, że są tacy, którzy będą to czynić źle. A jak ktoś źle rozbiera, to powstaje mętlik, powstaje zamieszanie, nie ma logiki, nie ma pewnych sentencji słusznych. Bardzo taki wymowny przykład. Znamy rozmowę z naszym panem Nikodema. Zakonnik przychodzi do pana w nocy, rozmawia z nim, ma do niego szacunek i tak dalej. I pan mu w pewnej chwili mówi: Nikodemie, ty się musisz na nowo narodzić. Co? Ja, dorosły mężczyzna, mam ponownie wnieść w łono matki? Panie, o czym ty mówisz? To jest właśnie klasyczny przykład, jak rzecz, która jest pewną przenośnią, ktoś próbuje ją w literalny, dosłowny sposób pojmować. To prowadzi do takich katastrof w myśleniu, a potem w wierzeniu. Idźmy do kolejnego punktu. Nasze wierzenie jest wszechstronne. Wynika ono z całej Biblii, uwzględnia i rozróżnia różne myśli w Biblii podane. Jakie to są myśli? Doktryny, to są prawdy, sentencje, ścisłe, dokładnie określone. Są pewne przykazania, zalecenia. Są obietnice. Są napomnienia. Są proroctwa, opisy historyczne i wreszcie typiczne określenia pewnych spraw, które Bóg chciał swemu ludowi przekazać, a całość jest nacechowana natchnieniem. Nasza wiara nie skupia się na jednym, jakimś tam wybranym wątku. Zobaczmy, jak ktoś się ogranicza lub zamyka do jakiegoś punktu priorytetowego dla niego. Znamy braci adwentystów. Z tym, że to, co teraz mówię, to nie mówię w sensie ani ośmieszania, ani kogoś poniżania, tylko jako konsekwencja przywiązania do pewnych szczegółów. I tak na przykład w wierzeniach braci adwentystów wszystko sprowadza się do pojęcia sabatu, pokarmów i tak dalej. Wszystko inne jest takim pobocznym albo mało dotykanym tematem. W kościele rzymskokatolickim, no wielu was z nich, z was w tym systemie się urodziło, wychowało, wiele lat żyło. Ja akurat miałem zaoszczędzone to. Więc w Kościele katolickim sprawa sprowadza się do kultu maryjnego. Pan Jezus, Jego ofiara, Jego krzyż, to jest mniejszym. Matka Pana Jezusa, Matka Boska, to jest tak i amen. Ale mamy jeszcze inne społeczności chrześcijańskie, do których mamy przychylny stosunek, ale nie możemy się zgodzić z ich bardzo ograniczonymi wybiórczo tematami. Bliscy nam bracia Świadkowie Jehowy. Ich ideologia sprowadza się do tematu głoszenia. Jak nie będziesz głosić, to owoc, drzewo, które nie przynosi owocu, to będzie wycięte. A owocem to są godziny. No, te godziny trzeba liczyć, kartkować. Czasami pożyczają, oddają, nie oddają, nie pożyczają, nie mają godzin, no więc różnie z tym bywa. Ale cała ideologia jest do tego sprowadzona. No i jeszcze o jednej społeczności powiem, a miałem z nimi kontakt. Bracia ze społeczności tak zwani zielonoświątkowi. Ich ideologia, ich nauczanie zawęża się do tematyki darów Ducha Świętego. Miałem vis-a-vis mnie mieszkała rodzina, była katolicką, a potem stali się zielonoświątkowcami. Z nim rozmawiam, z jednym z synów. No i on oczywiście mówi, że jak ktoś nie ma darów Ducha Świętego, to on jest przed Bogiem niczym. Dar Ducha Świętego jest pieczęcią. Jesteś prawdziwym chrześcijaninem, a jak takiego daru nie masz, to z tobą źle. A ponieważ ja znam tą społeczność i we Wrocławiu jest ich kilka, zbierają się w różnych miejscach, ja mówię, Michale, no to powiedz mi, o mnie masz prawo myśleć, że ja jestem nieprawdziwy, bo ja takich darów Ducha Świętego i obcym językiem żadnym nie przemawiam, za wyjątkiem tam paru słów po niemiecku, po rosyjsku i po czesku. A innych darów, innych języków nie znam. Masz prawo o mnie myśleć, że ja jestem nieprawdziwym. Ale powiedz mi, dlaczego tu na Miłej, tam przy zajezdni na pętli krzyków, społeczność, jeszcze w innym miejscu, jeszcze inni, wszyscy odwołujecie się do darów Ducha Świętego, a czemu jesteście rozdzieleni osobno, nie jesteście razem? Nie umiał mi na to odpowiedzieć. A więc, drogie braterstwo, powiedziałem o tych przykładach, jak niektórzy ich wierzenia są zróżnicowane i no właśnie w taki sposób patrzą na sprawę, to my mamy wszechstronne spojrzenie. Mamy właściwy stosunek do spraw takich jak sabat. Jezus mówi, ja jestem Panem sabatu. Mamy właściwy stosunek do osoby Marii jako zacnej, najzacniejszej, powiedziałbym, niewiasty, ale nie ona jest pępkiem świata. Przepraszam za takie powiedzenie. Jezus, Zbawiciel, jest tym. Idea głoszenia to też bardzo dobra idea i my się nie odcinamy od tego. Ale dzieło głoszenia może być sprawowane na różne sposoby, o czym za chwilę ja jeszcze powiem. Tak samo również odnośnie darów Ducha Świętego. Mamy wyrobione stanowisko, że Kościół w zarodkowym stanie potrzebował tych darów, bo inaczej ta misja wybrania i służby przez Kościół nie byłaby sprawowana. A z upływem czasu ci chrześcijanie rozwijający się pod wpływem tych darów przez apostoła zostali zaproszeni do tego, aby pracowali w kierunku wyrabiania owoców Ducha Świętego, a nie spolegali tylko na darach. Dalszy punkt. Nasze wierzenie, że posiadamy prawdę, umożliwia rozwój duchowy w miarę jak światło się powiększa, zgodnie z przypowieściami Salomona 4,18. Ta rozwijająca się prawda przez apostoła Piotra została nazwana dodawaniem. I apostoł Piotr mówi tak. Wiara jest podstawą zbliżenia się do Boga. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg. I teraz apostoł mówi. przydajcie do wiary waszej cnotę. Do cnoty przydajcie umiejętność. Do umiejętności powściągliwość. I wylicza. A więc ta problematyka dodawania, ta problematyka rozwoju, no polega właśnie na tym, że Biblia porównuje człowieka, chrześcijanina świeżo nawróconego do niemowlęcia. A już chrześcijanina, który jest utwierdzony w pewnych głębszych zarysach prawdy, do człowieka dojrzałego. I Biblia mówi, że dla niemowląt pokarmem jest mleko. To jest podstawowy produkt dla niemowlęcia. I apostoł Piotr tłumaczy, że, no zresztą przeczytam niektóre teksty. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 1 do 3 tekstu. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 1 do 4. I ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako niemowlątkom w Chrystusie. Napawałem was mlekiem, a nie karmiłem was pokarmem, boście jeszcze nie mogli znieść, owszem, i teraz jeszcze nie możecie. Gdyż jeszcze cielesnymi jesteście, bo ponieważ między wami jest zazdrość i swary i rozterki, a zażeście niecieleśni i według człowieka nie chodzicie, albowiem gdy kto mówi, jam jest Pawłowy, a drugi jam Apolosowy, a zaż cielesnymi nie jesteście? A pierwszy list Piotra, 2 rozdział i 2 wiersz mówi tak. Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka Słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli. I jeszcze z listu do Żydów odczytamy 5 rozdział. Apostoł mówi tak, od 12 do 14 wiersza. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, za się potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych. I staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest niemowlątkiem. Aleć doskonałym należy twardy pokarm, to jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznawaniu dobrego i złego. A więc ten rozwój zgodnie z postępującym i rozwijającym się światłem prawdy pokazany jest właśnie w tym, że ktoś wyrasta z dzieciństwa. Paweł mówi tak, gdy byłem jako dziecię, rozumiałem, rozmyślałem jako dziecię. Ale gdy się stałem mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. A więc to pokazuje pewną progresję i rozwój w życiu człowieka i w przeniesieniu na duchową sferę w życiu chrześcijanina. Ci, którzy posiadają prawdę i wierzą w to, Biblia dla nich jest najwyższej rangi aktem prawnym, jest konstytucją. Ale niektórzy mówią, święty Bonifacy, święty Ambroży, święty Ignacy tam napisał to albo tamto. Albo mówią, no prorokini Ellen White tam w książce takiej czy takiej mówi to albo to. Albo ktoś tam, jakiś autor jakiegoś dzieła mówi to albo to. Okazuje się, że owszem, mamy prawo odnosić się do tych dzieł i albo je uznać i ocenić na miarę tego, na ile nas na to stać, albo po prostu zachować tę rezerwę, że nadrzędnym aktem prawnym jest konstytucja, Biblia. Ale dzieje się w życiu tak, w naszej rzeczywistości my przeżywamy to, bo ten problem jest natury państwowej. Niższym aktem prawnym unieważnia się wyższy akt prawny i mówią, wszystko jest okej, wszystko jest dobrze. A więc tak właśnie czasami ludzie ludzkimi teoriami, dziełami kładą te na wyższej półce. Dla nich Biblia to jest tam tak w cieniu. Otóż nie. Biblia ma być priorytetem, ma być nadrzędna. Ludzie, którzy nie znają prawdy, Panu Bogu przypisują odpowiedzialność, winę za to, że istnieje zło, że istnieją choroby, że są nieporozumienia, że są wojny. Przecież niektórzy wprost, że tak mówią, gdzie był Bóg, jak Dachau robiono? Gdzie był Bóg, jak Oświęcim, jak Treblinka, jak miliony ludzi, ludzkich istnień ginęły? Gdzie był Bóg, mówią. A ja pytam człowieka, który często przechodzi na czerwone światło, a potem jest zdarzenie i pada ofiarą. A coś ty robił, jak czerwone światło się świeciło i był zakaz, żebyś nie wchodził na skrzyżowanie? Ludzie o tym nie myślą. Pan Bóg dał prawa, żąda przestrzegania i za nieprzestrzeganie określił im waszą odpowiedzialność. Co was spotka, jeśli nie będziecie przestrzegać prawa? Ale ludzie nie biorą tego pod uwagę. Mało tego, z Pana Boga zrobili tyrana, który z sadyzmem cieszy się, jak będzie męczyć swoje stworzenia po wieki wieczne. My tak nie myślimy. Dla nas Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem dobroci, przy tym jak również jest Bogiem sprawiedliwości. Bycie w prawdzie. Wczoraj żeśmy troszeczkę dyskutowali. Brat Andrzej nam mówił, co to znaczy prawda. To nie tylko znajomość pewnych doktryn, pewnego zakresu wiedzy, ale to jest również szanowanie, uznawanie i podporządkowanie się pewnemu prawu. To jest prawda. A więc bycie w prawdzie albo posiadanie w prawdzie nadaje o śmierci Chrystusa priorytetowe znaczenie. Pamiętacie, jak apostoł Paweł mówi: nauczyłem się między wami nic innego, jak tylko opowiadać Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Dla niektórych Jezus Pan to jest wódz, to jest bohater, to jest bohater narodowy, albo wzór do naśladowania. To jest prawdą, że to jest wzór do naśladowania. Ale Paweł mówi, to jest twój i mój odkupiciel. To jest ten, który ciebie i mnie ratuje i wybawia. I o tym apostoł Paweł akcentuje. A święty Piotr, dodając, mówi, to nie są jakieś baśnie misternie wymyślone, tylko to jest prawda, my jesteśmy tego świadkami. To jest nauka biblijna, a więc to jest kolejny punkt, który nas, jeżeli tak patrzymy na Jezusa, na Jego ofiarniczą śmierć i to sobie zdajemy z tego sprawę, to jest jeden z kolejnych argumentów, który przekonuje nas, że jesteśmy w prawdzie, że mamy dobry punkt widzenia. Nasze pozostawanie w prawdzie zaspokaja wszelkie rodzące się pytania. Niektórzy mają z tym problem. Dlaczego istnieje zło? Nie umieją rozwiązać tego problemu. Dlaczego człowiek upadł? Co dzieje się po śmierci? Czy jest jakaś nadzieja? Czy królestwo będzie ustanowione? I tym podobne pytania rodzą się przed ludźmi. To nasze wierzenie pozwala nam na te pytania znaleźć odpowiedzi. My wiemy, dlaczego Bóg dozwolił zło. My wiemy pod tym względem, dlaczego człowiek upadł. My mamy rozeznanie pod tym względem, co dzieje się po śmierci z człowiekiem, dokąd on idzie, czy do nieba, czy do piekła, czy do czyśćca i tak dalej, i tak dalej. My nie mamy z tym problemów. Jaka jest nadzieja? Nadzieja, jak apostoł Piotr mówi, nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech. Paweł mówi, gdy mówi o nagrodzie, o nadziei wysokiego powołania. A więc my nie mamy z tym problemu, ale inni, którzy tej prawdy nie posiadają, no mają problemy z odpowiedzią na takie, na tak postawione pytanie. Dalej. W naszym wierzeniu nie czynimy i nie powinniśmy czynić, aby zamykać się, że tylko my stanowimy lud Boży. Że tylko my jesteśmy ludem wybranym. Nasze wierzenie pozwala dostrzegać w innych społecznościach chrześcijańskich braci, chrześcijan, którzy także służą Bogu i On będzie ich oceniać, a nie sprowadzamy idei ani zbawienia, ani przynależności do Boga, do przynależności wyznaniowej. Jak należysz do tego Kościoła, to jesteś zbawiony, masz łaskę, pomoc i wszystko. Jak do niego nie należysz, to jesteś stracony. A więc słyszymy często w nauczaniu wśród chrześcijan, że przynależność do ich wyznania gwarantuje jakby zbawienie. To jest duch sekciarski. My tak ani nie myślimy, ani tak nie uczymy. Dalej. Nasze wierzenie pozwala dla nas zauważyć pewne cudowne działania pod względem ze strony Pana Boga, pod względem przyprowadzenia ludzi do prawdy. I tutaj brat Barton, myślę, że wy to pamiętacie, podał trzy przykłady w jednym miejscu, a w innym miejscu jeszcze jeden przykład, a jeszcze jeden dodam od siebie. Podał takie trzy przykłady, jak Bóg przyciągnął ludzi do prawdy. Pewien człowiek, który zapoznał się z literaturą brata Russella, był bardzo uszczęśliwiony, że ta literatura do niego dotarła. Nie opisuje szczegółowo, czy to był tom, czy to była strażnica, czy to były jakieś kazania, czy jakaś ulotka. W każdym bądź razie to było właśnie w wyniku działalności kolporterskiej i innej i ten człowiek z tymi pismami, z nauką brata Russella został zapoznany i postanowił napisać do niego list. List pełen zadowolenia, satysfakcji, podziękowania, że czuje się teraz taki szczęśliwy. Ale widocznie tego samego dnia pisał też list do swego przyjaciela. No i w tej widocznie może roztargnieniu zaadresował koperty. List przeznaczony do brata Russella z podziękowaniem, z wyrażeniem ocenienia i tak dalej włożył do koperty zaadresowanej na przyjaciela, a ten włożył do listu zaadresowanego do brata Russella. Przyjaciel otrzymuje list i dostrzega, że jest jakaś pomyłka. Jakaś pomyłka, coś tu się nie zgadza. Ale pomyślał sobie, co tu takiego może być, że ten człowiek jest taki szczęśliwy, taki zadowolony, ma tyle powodów do podziękowania. Muszę się tym zastanowić i muszę dojść do tego, o co tutaj chodzi. Napisał list do towarzystwa, otrzymał więcej publikacji, zapoznał się z tymi publikacjami i przyjął prawdę. Inny przykład. Dwie siostry cielesne mieszkały razem i przed ich domem rosło drzewo potężne, na którym ptaszki zrobiły sobie gniazdko. I one obserwowały, jak te ptaszki budowały to gniazdko, potem zniosły tam jajeczka, siedziały w tym gniazdku nad tymi jajeczkami, wylęgły się pisklęta dojrzały. Przyszła jesień, ptaszki odleciały, a gniazdko zostało. A te niewiasty miały bardzo szlachetny charakter i pomyślały sobie, tak nam się to podobało, jakbyśmy widziały ten proces budowania tego gniazdka, cieszenia się tym gniazdkiem, wychowania w tym gniazdku tych piskląt. Weźmiemy to gniazdko do siebie na pamiątkę. Ludzie czasami mają takie upodobania. Wiecie, jak budują ptaszki gniazdka? Z gałązków, z gałązek, z piórek jakichś, z liści, z czegoś tam jeszcze i z papierków. I te siostry, jak tak zaczęły przyglądać się budowie tego gniazdka, patrzą, tam taka jakaś
kolorowa karteczka też jest w tym gniazdku, w tym materiale, z którego to gniazdko było uwite. Rozwinęły, patrzą, jakaś ulotka religijna. Przeczytały. Ciekawa rzecz. Trzeba coś więcej się dowiedzieć. I znów napisały, otrzymały literaturę, poznały prawdę. Jeszcze trzeci przykład powiem. Pewien szewc miał zakład. Do niego jakiś tam obywatel przyniósł buty do naprawy, bo wymagały naprawy. Ale tego samego dnia ktoś tam przyszedł i zostawił jakąś ulotkę religijną. W czasie, kiedy on naprawiał to obuwie, teraz chyba tak się nie stosuje, ale bywały czasy, że pod zelówkę szef wkładał albo jakiś karton, albo coś tam takiego, żeby wypełnić i tak dalej. No i ten szef zauważył, że tam trzeba wypełnić pod tą zelówkę, zanim ją przyłoży, bo tam jest taka dziura, ubytek taki. No to sięgnął tam z tego parapetu, z tej ulotki, zwinął, włożył, przyklepał, bo wtedy jeszcze kleju butapremu ani tych innych nie było, prawda? Więc prawdopodobnie może tymi drewnianymi szpilkami tą zelówkę przybił. No i wszystko dobrze. Po jakimś czasie ta zelówka się zniszczyła. Przynosi do tego samego szewca ów człowiek swoje buty do naprawy. No, szef oczywiście musiał tą starą zelówkę oderwać, patrzy, tam jakieś papiery są włożone. Co to za papiery? Przedtem go nie interesowało, ale tym razem mówi, muszę rozwinąć, co to jest. Patrzy, jakaś ulotka, tematyka religijna. Również napisał, mało tego, zlikwidował zakład, stał się kolporterem. A teraz inny przykład, w innym miejscu podany również przez brata Bartona, jak brat Edgar, jeden z nich, bo był Jan i Morton, jeden z nich był lekarzem i został wysłany do pewnej siostry, ponieważ ona była podejrzewana o zaburzenia psychiczne, bo poznała prawdę i tą prawdą dzieliła się w środowisku. No i ludzie mówią, ta kobieta coś z nią nie tak. Więc zlecili lekarzowi, żeby tam złożył wizytę i zapoznał się. Brat Edgar odwiedził tą siostrę, porozmawiał z nią. No widzi, logicznie myśli, logicznie mówi, mało tego, argumentuje swoje wierzenie, udowadnia swoje racje. To mu się spodobało. No i oczywiście to był początek, tak brat Barton na ten temat mówi, że brat Edgar w ten sposób przyszedł do prawdy, bo potem zainteresował się inną sprawą, dalszymi tematami. To powiem jeszcze o jednym od siebie. Czytaliście taką broszurkę wydaną przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny pod tytułem Paweł Smoluch? Czytaliście. To było jego przezwisko, Smoluch, a on Timochirow, czy jakoś tam się nazywał. W każdym bądź razie to była rodzina wierzących ludzi, która miała dwoje dzieci, 10-letnią córkę Szurę i 8-letniego Pawła. Ale oni postanowili wyemigrować na Syberię, bo tam te trudności ekonomiczne były i tak dalej, i tak dalej. W drodze rodzice umierają, zostały same dzieci. Dzieci musieli rozdzielić, dlatego że tego Pawła ulokowali w takim obozie dla chłopców. Siostrę jego zabrali do innego obozu odległego od tego dla dziewczynek. No i po latach... Paweł nie mógł się pogodzić z tym pobytem w tym obozie, postanowił uciec. 8-letni chłopak, uciec. No i wydostał się jakoś z tego obozu, wędrował, chciał wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. Po drodze nocował w lesie i tak dalej, i tak dalej. W końcu jednego razu w lesie członkowie bandy go spotkali. Spotkali, chłopie, co ty tu robisz? Dzieciak, co ty tu... Zaopiekowali się nim, no i wzięli go do swojej bandy. I już go wychowywali przez kilkanaście lat. On dorósł i potem zbujował, tak jak ktoś powiedział,
ale już nie będę o tego mówić. W każdym bądź razie doprowadza to do tego, że on bierze udział w akcji. Dwoje ludzi na furmance jechało, oni napadli na tę furmankę, zabili tych dwojga mężczyzn, to byli chrześcijanie, mieli przy sobie tylko 3,5 rubla i mieli książkę Głos Wiary i Nowy Testament. Jak dzielili się łupem, to Paweł wziął Nowy Testament. I mimo, że był członkiem tej bandy i grasował, ale zaczął zaglądać do tego Nowego Testamentu i tam przeczytał różne sprawy. Między innymi ta idea powieszenia obok Pana tych dwóch zbójów i potem jeden mówi, że Panie, jak będziesz w królestwie swoim, to wspomnij na mnie. To go zaczęło nurtować i on poznał prawdę. Mało tego, potem po jakimś czasie dobrowolnie, a i on jeszcze tam kilku kolegów, też się nawróciło, bo on to zaczął opowiadać, dzielić się tym. Potem dobrowolnie zgłosili się do prokuratury, żeby ich ukarać, bo oni byli zbójami. Oni się dziwili. Tu my łapiemy zbójów, nie możemy ich znaleźć, a tu dobrowolnie przychodzą tacy tego. Oczywiście zasądzony, mieli wyrok. No i oczywiście to było nawrócenie. Dzięki takim przypadkom. Proszę mnie źle nie zrozumieć, że idea głoszenia jest niepotrzebna. Nie, idea głoszenia jest bardzo dobra, ale to nie jest jedyny sposób, przez który Bóg człowieka przyprowadza do znajomości prawdy. To chciałem właśnie powiedzieć. Potwierdzeniem, że jesteśmy w prawdzie, jest zrozumienie pięknego proroctwa z Ewangelii Mateusza 24. Uczniowie pytają: Panie, kiedy to się stanie, jakie będą znaki, Jezus Pan opowiada i tak dalej. A potem w Ewangelii Łukasza Pan Jezus do uczniów mówi: jak to będzie się dziać, podnoście głowy wasze, bo wybawienie wasze jest bliskie, bo królestwo jest bliskie, po znakach czasów. Pamiętacie Daniela, jak przed królem babilońskim stanął, żeby mu wyjaśnić sen? Pismo na ścianie. Mene, mene, tekel, pares, uparsin? Nie było. Tam byli wieszczkowie, byli magowie, byli mędrcy babilońscy, ale oni ani przeczytać nie umieli, ani wyjaśnić tym bardziej. Wyjaśnił to Daniel. To pięknie pokazuje, że inne społeczności na znaki czasów nie reagują. Dla nich to nic nie znaczy. Paweł apostoł w liście do Tymoteusza mówi: w ostateczne dni nastaną czasy, takie, będą trudne, rodzicom dzieci nieposłuszne. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy, Izrael znajdzie wiarę na ziemi i tak dalej. To są znaki. Po tym poznawajcie, że wasze odkupienie jest bliskie i że czas nadchodzi na zmianę. W miarę tego, jak skorzystamy z Biblii, odkrywamy coś bardzo cudownego. Mianowicie według przysłowia: im dalej w las, tym więcej drzew. Jeżeli zagłębiamy się w Biblię, w nauki biblijne, w nauki posłanników, ich wyjaśnienia, to jesteśmy zdumieni. To jesteśmy zdumieni, jak ludzie mogli takie prawdy, jak Bóg skutecznie przez nich te prawdy rozwinął i wyjaśnił pewne kwestie zawiłe z Pisma Świętego. A więc to świadczy o tym, że przemawia za tym, że jesteśmy posiadaczami prawdy, jeśli umiemy te znaki czasu poprawnie rozszyfrowywać, odczytywać jako znaki zwiastujące bliskość Królestwa. Nasza znajomość prawdy usuwa ograniczenia w dziele zbawienia, które stosują ci, co prawdy nie znają. Na czym to polega? Ano na tym, że po pierwsze, w większości wierzeń chrześcijańskich, nawet tych protestanckich, wierzy się, że tylko garstka ludzi pójdzie do nieba, a reszta zniszczona. To po pierwsze. A po drugie, wierzy się również,
że ci, którzy są z nami w naszej społeczności, będą zbawieni, a inni nie będą zbawieni. Nie muszę chyba udowadniać wam, że znacie tą teorię, jak bracia świadkowie tłumaczą sens korabia. Korabia, który ocalił Noego i jego rodzinę. Sprowadzają to do tego, że organizacja Świadkowie Jehowy są tym ocaleniem i ten Armagedon, przed którym stoimy, to dzięki organizacji, kto w niej jest, będzie ocalony, a kto nie, poza burtą zginie i tak dalej. No a inni chrześcijanie na swój sposób tłumaczą, że tylko nasz Kościół, bramy piekielne go nie przemogą i tak dalej. A więc zobaczcie, jak ludzie nieznający prawdy na tym punkcie są ograniczeni, sprowadzając sprawę tylko do siebie tu i teraz. Nasz Pan to pięknie przedstawił, że idea zbawienia człowieka nie jest ograniczona do jakiegoś wyznania kościoła czy coś takiego. To pięknie pokazał Pan Jezus w opowiadaniu i w przedstawieniu siebie jako pasterz. Mówi, ja jestem pasterzem dobrym, mam owce. Owce idą za mną, owce słuchają głosu mego. Ale mówi, ja mam też jeszcze i inne owce, one teraz nie słuchają głosu mego, ale będzie czas, że ja je też przywiodę, będę ich pasterzem, oni będą moimi owcami i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. To pięknie przedstawia, że w wieku Ewangelii Bóg na zasadzie wyboru przyjmuje część ludzi i nimi się interesuje i ich wyzwala, przygotowując ich na przyszłych dziedziców królestwa, ale Bóg też nie zapomina o reszcie rodzaju ludzkiego, która także Jego miłosierdziem, Jego łaską zostanie objęta. Innym świadectwem jest, już zbliżam się do końca i niestety wszystkich punktów nie omówię, innym świadectwem to jest fakt, że jest nas mało. Niektórzy ludzie mówią, a ilu was jest? I znowu przywołam, jak rozmawiałem z braćmi z towarzystwa, no i w końcu oni mówią, no ale panie, ilu was badaczy jest, epifanistów, ilu was jest? Mało tego, jeszcze zacytował tekst, gdzie jest badacz wieku tego? Taki tekst przywołał mi jako coś ujmującego. Mówi, nas, u nas kongres to 30, 40, 60 tysięcy, a was ilu jest? No ale takim tokiem rozumowania to byśmy musieli przyznać rację poganom, mahometanom, buddystom, że ich jest jeszcze więcej niż chrześcijan, nie? A więc to nie jest taki argument. Kolejny argument, który przemawia za tym, jeżeli mamy prawdę, to prawda was wyswobadza. Mówiliście wczoraj na wieczornym spotkaniu, że uwolniliście się od pewnych rzeczy. No były takie świadectwa, nie? Były. Czy czujecie się uwolnionymi teraz w stosunku do poprzednich relacji, zależności administracyjnych, personalnych i innych? Tak, no takie prawda ma to do siebie, że ona wyzwala. A więc, mili braterstwo, no na tym muszę niestety zakończyć. Mam jeszcze tu kilka punktów. I gdyby ktoś chciał zapoznać się z wszystkimi 84 tymi argumentami, których używa brat Barton, jako świadectwa, że jesteśmy w prawdzie i posiadamy prawdę, odsyłam do książki Echa Pielgrzyma. Tam znajdziecie te 84 powodów. Przepraszam, że trochę niektóre wątki rozszerzyłem, niektóre niestety musiałem pominąć, ograniczyć się, jako że czas obliguje mnie do tego. Cóż, no, chciałbym życzyć braterstwu. Taka idea mi przyświecała, aby dzieląc się tym tematem, zachęcić was do tego, upewnić was w tym, podbudować was w tym, że jesteście w prawdzie, że jesteśmy w prawdzie, że mamy prawdę. Możemy się tym szczycić. Oczywiście to nie jest nasza zasługa. Bo Paweł, czy Biblia mówi, cóż masz, czego byś nie wziął? To, że my ją posiadamy, że my zostaliśmy do niej wprowadzeni, to nic innego, tak jak zresztą te przykłady, które podałem odnośnie tych trzech przykładów i odnośnie brata Edgara, pokazują, że no czasami przypadki decydowały o tym, że ktoś z prawdą został poznany. Wielu z nas jest Abrasami, to znaczy urodziliśmy się już w rodzinach chrześcijańskich, ale wielu z was musiało przez tę puszczę, niczym ten Paweł nocą wędrował do swojej krainy wędrować. Więc mamy powody do tego, żeby Panu Bogu dziękować za te przywileje, którymi nas darzy. Przepraszam za niedoskonałości i jeszcze chcę tylko powiedzieć na zakończenie, nie wiem, z bratem Antosiem żeśmy rozmawiali, on mówi, że to pewna pomyłka, bo na moje wystąpienie godzina 10 została przeznaczona, widzieliście to w programie? Wszyscy mają godzinę. Ja myślę sobie tak, pewnie ktoś się pomylił albo uwzględnił to, że jako senior, no to będę potrzebował więcej czasu, bo powolniej będę to robić i tak dalej, więc nie wyrobię się w czasie. A to tak, że tak powiem, z takim akcentem humorystycznym chcę zakończyć. Życzę wam błogosławieństwa Bożego i też tego błogosławieństwa pragnę. Dziękuję za uwagę.